dobry wieczór, Tomasz Kosiorek, witam serdecznie w Zostaw Wiadomość. Z wtorku na środę, czyli tu i teraz, skąd brać energię? Trudne doświadczenia pozbawiają nas energii, pozbawia nas jej praca, codzienna praca, codzienny wysiłek. W ogóle żyjąc tracimy energię, a co zrobić, żeby ją odzyskać? W co inwestować? O co zadbać, żeby wystarczało nam siły na to, co chcemy realizować? O energii życiowej będziemy dzisiaj rozmawiać z Marią Monetą Malewską, psychoterapeutką, buddystką Rinzai Zen. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Zastanawiam się, czy będziemy najpierw rozmawiali o zyskiwaniu tej energii, czy o nietraceniu energii życiowej. Chociaż jak cię znam, to będziemy mówić na początku o wiośnie. Mimo wszystko.
A tak, bo wiosna to jest właśnie czas, kiedy po takim długim zimowym śnie budzimy się i ta energia przypływa do nas, ale wcale nie tak zupełnie bez naszego udziału.
Samoistnie.
Powinniśmy coś zrobić, żeby tej energii było więcej, żebyśmy mogli bardziej się wiosną cieszyć. A wiosna zawsze nam daje nadzieję, zawsze nam daje dobry nastrój, dobry humor, a szczególnie takie dni, jak były dwa ostatnie, kiedy było dużo słońca. Słońce daje nam swoją energię, dzieli się z nami tą energią. Oczywiście, jeżeli my potrafimy wykorzystać ją, bo może także słońce nam tę energię zabrać i to nawet bardzo dużo, jeżeli mamy tego słońca za dużo.
O, czyli trzeba po pierwsze wypośrodkować, a po drugie trzeba dać, nie, po pierwsze to trzeba dać słońcu szansę, tak, żeby nas dojrzało, bo niekoniecznie za zasłoniętymi żaluzjami czy roletami ono nas wypatrzy. A gdzie jest ten moment, żeby nie było za dużo?
No za dużo, to znaczy tak, słońce daje energię, ale słońce także, jeżeli zbyt długo wystawiamy się na jego ekspozycję, ono tę energię nam zabiera. Ono nawet powoduje osłabienie układu odpornościowego, jeżeli zbyt długo siedzimy na słońcu. Mhm. Także to wcale nie jest takie bardzo bezpieczne i takie tylko ładujące. I tutaj trzeba zachować umiar.
Energia życiowa, tracimy ją w zasadzie z każdą naszą czynnością. Zawsze musimy kawałek wydatkować, ale jest wiele takich czynności życiowych, które nam tę energię też mogą dać. Trochę łatwiej nam ją wtedy skumulować.
Mówi się o tym, że mamy coś, co się nazywa energią życiową, nieodnawialną. Po prostu jest to energia, która dana nam jest w momencie urodzin, i takaż ona sobie jest. My tutaj rysujemy kółeczko, a w środku piszemy energia życiowa. A teraz do tego kółeczka doklejamy drugie, małe kółeczko. Także one się stykają, ale tylko w bardzo maleńkim punkcie.
No, strasznie dużo narysowałem.
I to jest energia dobowa.
Energia dobowa.
Odnawialna. I tutaj wszystko pasuje. Jest energia życiowa, którą sobie zużywamy i energia dobowa, którą możemy odnowić. A co odnawia energię dobową?
Jedzenie.
Sen. Tak?
Odpoczynek.
Tak. Ale zdarzają się takie momenty, kiedy my tej energii dobowej potrzebujemy któregoś dnia strasznie dużo. Nie śpimy, nie jemy, tańczymy do 5 rano, pijemy dużo alkoholu i tej energii już zabrakło. Ale my dalej tańczymy. My się dalej bawimy. A skąd ją mamy? Otóż z energii życiowej.
Rezerwuaru.
Tak jest. Czyli rysujemy sobie teraz taką strzałkę z energii życiowej do energii dobowej. I tylko trzeba pamiętać o tym, że to jest one way ticket, czyli bilet w jedną stronę. To już nigdy nie wraca do energii życiowej. Nie możemy jej odnowić. Wszystko to, co sobie pożyczyliśmy, to już jest zabrane i nigdy tam nie wróci. Czyli można sobie powiedzieć, że jeżeli by uznać, że jest to schemat obowiązujący, możemy sami skracać sobie życie, no właśnie zużywając więcej energii na dobę, niż rzeczywiście jej mamy i
wyciągając,
i wyciągając sobie tę energię z energii życiowej.
Ale napisała, jeżdżę konno od kilku lat, gdy przytulę się do swojego konia, albo jeżdżąc w terenie przytulę się do drzewa w lesie, czuję przypływ energii. Zastanawia mnie, czy to tylko złudzenie.
Wiele osób czuje, wiele osób opowiada o tym, że w momencie, kiedy przytula się do drzewa, czy przytula się do zwierzaka, czy do drugiej osoby, czuje, że jest naładowany energią, że dostaje energię. Niektórzy nie. Mhm. Jak jest naprawdę, każdy wie sam dla siebie. Może jednym drzewo daje energię, a innym nie, tego nie wiem. Na pewno moment, kiedy jest się z ukochanym zwierzakiem, kiedy jest się w miejscu spokojnym, kiedy rzeczywiście mamy chwilę taką, że przytulamy się do drzewa, tak to sobie wyobrażam, w cichym, spokojnym miejscu. Sama ta chwila już powoduje, że odpuszczamy sobie napięcie i już jest wzrost energii wtedy. I możemy czuć ten wzrost energii. Jedni bardziej to czują, bardziej wrażliwi ludzie, inni może mniej.
Dobry wieczór. Ja mam wysokie rachunki za energię, napisał do nas Leon.
To pewnie siedzi po nocach długo.
Albo trzeba by pomyśleć o bardziej ekologicznych rozwiązaniach w domu i zastosowaniu różnych urządzeń, które będą mniej prądożercze. 2100. Jestem bardzo ciekaw, jakie wy macie takie najbardziej naturalne i takie najbardziej... powiedziałbym, nie wymagające jakichś wielkich też inwestycji sposoby na ładowanie energii, bo ktoś może powiedzieć, no w Tatry trzeba pojechać, tam się ładuje akumulatory.
To ciekaw jestem. Do sekwoi się przytulić.
Do sekwoi się przytulić, co może być trudne, ale arboreta są też w Polsce, więc może gdzieś taką sekwoję można znaleźć, pewnie niezbyt wysoką w naszych warunkach klimatycznych. 2100, pytamy dzisiaj o wasze źródła energii życiowej i postaramy się też opowiedzieć o tym, na co być może niepotrzebnie wydatkujemy energię albo co nam ją kradnie, bo chyba tak należy to nazwać. Nasze spotkanie potrwa do północy. Zostańcie z nami. Wystarczy wygrać w lotka jakąś okrągłą sumę, napisał Mateusz. I już mamy więcej energii. Ja nie jestem przekonany. Myślę, że niejednego okrągła sumka wygrana w lotto może być przytłaczająca i może go pozbawić energii. Ta energia mu przepłynie do portfela, tak jak krew do żołądka po obiedzie. Ale są też inne propozycje. Joga jest niezawodna, napisała Werka. Karolina pisze, że naładowuje ją ulubiona muzyka i ludzie nadający na falach podobnych do moich. I jeszcze jest głos od studentki, bo w czasie sesji uczę się dużo. Czy w związku z tym skracam swoje życie? To jeszcze a propos schematu.
Tak, jeżeli nie odnawiasz tej energii, to oczywiście tak. Na razie tyle.
Okej. Okay. Muzyka, ludzie, yoga. Jak ci to brzmi?
Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Ja myślę, że, znaczy ja wierzę w to, że każdy znajduje sobie taki sposób, który jest dla niego najlepszy, żeby odnowić energię, żeby napełnić się energią, żeby zgarnąć energię do siebie. To różnie można, czy dostać energię, bo to różnie można nazwać i różni ludzie różnie mogą na to patrzeć. Ja chcę powiedzieć o takiej bardzo ważnym sposobie i niezawodnym absolutnie, to jest ruch. Ćwiczenia, wydawałoby się, że taka bzdura i takie banalne wręcz i takie nieciekawe. Pół godziny ćwiczeń rano, zaraz po wstaniu. Tak, żeby człowiek się dobrze zdyszał i żeby się lekko spocił. I po prostu fruniesz w życie. Ja prowadzę szkolenia. I zaczynamy te szkolenia w środę wieczorem. W czwartek rano ćwiczenie, rozgrzewka taka trwająca 30 minut do 40, w piątek rozgrzewka i nie miałam jeszcze takiego szkolenia, w którym w piątek ktoś by do mnie nie przyszedł na śniadaniu i nie powiedział, a ja dzisiaj nie wypiłem kawy, bo nie potrzebuję, nie mam takiej potrzeby. I cały dzień się czują rzeczywiście świetnie. Niestety, jak wracają do domu, to nieliczni tylko zostają z tym. Reszta po prostu zapomina o tym, że jest taki prosty sposób na dobre naładowanie się energią.
Adam napisał, trzeba dobrze się wyspać.
Tak,
a tak przy okazji, a co gdy jestem wypoczęty, a mimo to sprawię sobie kawę, by mieć więcej zapału do pracy? Jak to się ma do energii życiowej? Rozumiem, że to w tej sytuacji, kiedy nie ma tych ćwiczeń, a jest kawa.
Ja będę mówiła dość skrajnie, dobrze? Proszę, żeby każdy sobie wybrał to, co mu pasuje. Wszystko to, czym się napędzamy sztucznie, także kawa, herbata, różne używki, no nie mówiąc już o Red Bullach, alkoholu, wszystko to powoduje, że nasz organizm pracuje na wyższych obrotach. no to sobie sami powiedzcie, czy zużywa więcej energii, czy nie zużywa więcej energii. Co innego jest, jeżeli my nic sztucznego nie wprowadzamy, a tylko pobudzamy organizm ruchem do tego, żeby krew żywiej krążyła, żeby serce szybciej pracowało, żeby całe ciało było lepiej dotlenione i żeby było rozruszane. A co innego wypicie kawy. To jest to coś sztucznego, co zmusza nasz organizm, czy on chce, czy on nie chce, do działania na najwyższych obrotach. Na wyższych obrotach, no najwyższych może nie, ale na wyższych obrotach. Czyli mówiąc o tej energii życiowej, energii dobowej, nie jest to najlepsze.
Może zabrzmi to szamańsko, ale mam taką koncepcję. Powiedziałaś o tym, że potrzebne jest pewne otwarcie, odblokowanie w niektórych sytuacjach. Myślę sobie, że tyle krąży energii po świecie. Mam wrażenie, że to się dzieje w czasie psychoterapii, że różne energie, to nie jest teoria naukowa, ja jej niczym nie podeprę, to jest kwestia mojej intuicji. Mam wrażenie, że jest tyle energii krążącej po świecie, że to jest właśnie kwestia otwarcia się na to, co przepływa być może obok nas. Że na tym polega wiosna, że my się trochę tak, bo myślę, że z tego słońca energii można by trochę zimą złapać, no ale też się średnio ruszamy zimą, nie wdychamy tyle świeżego powietrza, wydaje nam się, że w ogóle należałoby się zamurować w domu i tam zostać aż do pierwszych dni wiosny. Tymczasem to jest dla mnie kwestia takiego otwierania na to, co przypływa i takiego wyłapywania. Jak mamy otwarty kanał, w który może wpaść taka porcja energii, to my go po prostu złapiemy. Tylko wtedy, kiedy jesteśmy pozamykani, wtedy, kiedy jesteśmy poblokowani, to ona nie ma szansy się dostać.
Tak, bo najważniejsze jest przepływanie energii, Tomku, i tutaj oczywiście masz rację. To nie tak, żeby mamy zdobyć energię i zamknąć ją w sobie, tylko ona ma płynąć w nas. Ona ma się ruszać.
Wiesz, jak wymyśliłem?
I oczywiście, że wiosną, bo tutaj, jeżeli o tym też mówisz, to zobacz, ja dokładnie 10 dni temu posadziłam bulwę lilii, w której wystawał centymetr no tego czegoś, co rośnie z bulwy.
Czyli przełom w bulwie już nastąpił, tak?
Tak, przełom w bulwie nastąpił, ale tam był naprawdę centymetr tego. I jak się po tygodniu dostałam do tego pokoju, bo to w pokoju miało stać, musi stać to do maja, dopiero w maju mogę to wysadzić, to okazało się, że to coś, co wyrosło przez ten tydzień, ma już 25 centymetrów. Taka zielona, duża roślina przez tydzień. Więc zobacz, ile energii tam było. W tym pokoju, gdyby się spało tylko i po prostu patrzyło na to, jak ta roślina rośnie, bo na w oczach musiała rosnąć, no to zobacz, to można się nachapać takiej energii. I myślę, że na tym polega też to budzenie się, wiesz, ze snu. I nasze też takie budzenie się. Aczkolwiek my po zimie jesteśmy zwykle dość zmęczeni i tutaj trzeba byłoby doładować się troszeczkę, żebyśmy mogli jaśniej jeszcze tę wiosnę przeżywać.
Robert, widzę, że cały czas jest jakoś tak przy cudzej nienawiści. Sądząc po niektórych, to źródłem energii może być też nienawiść, bo poziom zajadłości niemalejącej nawet na chwilę u rozmaitych dzwoniących do telewizji i komentujących jest naprawdę przerażający. Ludzie zioną nienawiścią jak smok ogniem, jakby słowami chcieli zabić drugiego, tego, kto ma inne zdanie. My o tych wytracaczach energii będziemy jeszcze rozmawiać, bo o nich też napisał Leon, że złość kradnie dużo energii. Ona jest niebywale energetyczna. Natomiast
rozumiem, że to będzie powrót jeszcze, tak?
Tak. Jeszcze wrócimy do tego wątku. Natomiast napisał jeszcze ktoś, że są tacy, którzy po całym dniu normalnie czy w wakacje mają dość, a inni są pełni powera i są albo jesteśmy w morzu i stajemy się leniwcami, albo mamy siłę na potem. No to zależy od naszego gospodarowania emocjami i energią. A to była freudowska pomyłka, że mi się te emocje ujawniły, bo myślę sobie, że do nich też wrócimy, bo one są w tym kontekście istotne, bo w końcu...
Aczkolwiek oczywiście, że tak, ale chcę powiedzieć, że rzeczywiście też tak troszeczkę jest, że są ludzie, którzy mają więcej energii i są ludzie tacy, którzy zdecydowanie mają jej mniej. To jest prawda i no, fajniej mają przeżywać wszystko ci z większą ilością energii, ale za to spokojniejsi i tacy bardziej refleksyjni są ci, którzy tej energii mają trochę mniej.
I do tego wątku wrócimy po wiadomościach. Przypominam, że 21.00 jest cały czas do Waszej dyspozycji, tak jak zostaw@polskieradio.pl i 22 645 2100. Zostaw wiadomość z wtorku na środę, czyli tu i teraz spotkanie z Marią Monetą Malewską, mistrzynią buddyzmu Rinzai Zen i psychoterapeutką, lekarzem. Dobry wieczór. Mnie dużo radości i energii dają... ładne, według gustu, ubrania. Lubię patrzeć na kolory, co daje mi energię, napisał Piotrek. Doświadczyła tego jakiś czas temu moja koleżanka, kiedy spotykaliśmy się, żeby rozmawiać o pewnej książce. Powiedziała, słuchaj, po prostu po przeczytaniu tej mrocznej powieści musiałem się ubrać na czerwono. Musiałem się ubrać jeszcze z kolorową apaszką. Musiałam tę energię na siebie ściągnąć. Musiałam to wszystko zrobić, żeby poczuć się rzeczywiście lepiej i wyjść trochę z tego kokonu. Ma pani rację, ruch to nie bzdura. Nie ma w tym nic z magii, że dodaje energii. Po prostu elektrownie w komórkach gromadzą tyle energii, ile muszą wydatkować. Jeśli wymaga się od mięśni cięższej pracy, to komórki muszą zgromadzić więcej energii, napisał Leon. A Orchidei Myslowic zawsze dodaje energii. Choć Kraków to dość dołująca piosenka. Serdeczności i ciepła nam życzy nasza słuchaczka. Słuchaj, kiedy tak przyglądam się temu, jak sam wydatkuję energię i jak sam zaczynam ją zbierać, to myślę sobie przede wszystkim o odpoczynku i myślę o tym, na ile jestem w stanie się zregenerować, bo ja też wiem, że jak się położyłem wczoraj o godzinie 23, to spałem do godziny 11.30 rano dzisiaj. Jak niemowlak i osesek, i gdyby nie zadzwonił telefon, to pewnie jeszcze z godzinkę bym sobie dospał. I wiedziałem, że potrzeba tego mojemu organizmowi, to znaczy on się upomina. Nasz organizm często się o różne rzeczy upomina, chociaż my to chyba dosyć łatwo lekceważymy. Mam wrażenie, ze snem chyba jest najgorzej.
Ja myślę, że nie tylko lekceważymy, ja myślę, że w ogóle nie wiemy o tym, że on się upomina, ponieważ znakomita większość ludzi nie ma takiego kontaktu ze swoim ciałem i nie ma takiej uwagi, żeby móc odczytać, co organizm mówi. Bo to trzeba się zastanowić nad tym przez chwilkę, trzeba zatrzymać się, trzeba skierować wzrok do środka i zobaczyć, jak ja się w tej chwili czuję, co mówi mój organizm, czego mu brak, co powinienem w tej chwili zrobić. Mało osób potrafi taką sztuczkę zrobić.
Zastanawiam się, czy to pewnie wymaga pewnego nawyku, żeby się nauczyć obserwować, co ze mną jest.
No przede wszystkim trzeba być spokojnym wtedy, trzeba uspokoić umysł. A to wcale dla niektórych osób wcale nie jest łatwe.
Naprawdę?
Mhm.
Rozedrganie nam nie pozwala zobaczyć, co się dzieje w środku?
Rozedrganie, ale także taki wewnętrzny niepokój, który każe zakrzykiwać wszystko, co z środka idzie. Każe się zaczepiać wyłącznie na zewnątrz, po to, żeby nie dopuszczać do głosu naszego wnętrza, tego wszystkiego, co się tam w nas dzieje. Bo tam może być i smutek, może być i coś, co może być dla nas nieprzyjemne, ale tam też jest mnóstwo tych informacji właśnie, na które powinniśmy zwracać uwagę i które powinniśmy respektować.
Napisał do nas Michał. Michał, który pyta mnie, jak tam energia na odchudzanko, czy nadal jest. No, za tydzień będę się chwalił, jak będzie tutaj doktor Mularczyk, jak popłynąłem dwa razy ze słodyczami, jak urządziłem sobie orgię czekoladową. No tak, będziemy rozmawiali o tym, że czasami jest trudno. Chociaż rzeczywiście podejmowanie różnych wyzwań w życiu wymaga energii i wymaga tego, żebyśmy też ją troszkę zgromadzili. To znaczy, żeby... Ja wiem, że jeżeli czeka mnie coś trudnego, to nie mogę sobie pozwolić na niewyspanie wcześniej, bo skutki będą opłakane, bo nie będę wiedział, jak się nazywam następnego dnia rano. Że jeżeli czeka mnie ciężka praca, to też dobrze jest poprzedniego dnia trochę się poruszać, tak żeby nie wpaść w taki szok dla organizmu, żeby mu takiego szoku nie zgotować, że się będę nagle zestresuje ten organizm niezwykle, ale też, żeby trochę tej siły zgromadzić, to znaczy zjeść coś takiego, co da mi energię, ale nie sprawi, że będę ociężały i nie będę wiedział, nie będzie mi się chciało ręką ani nogą ruszyć. I to jedzenie to jest wielki temat, ponieważ tak naprawdę powinniśmy mówić o odżywianiu się, czyli dawaniu sobie nowego życia, a nie o jedzeniu po prostu. Chociaż z drugiej strony myślę sobie, że i też forma tego jedzenia jest ważna.
No jedzenie ważna rzecz na pewno, bardzo ważna. I to, jak jemy, ile jemy, kiedy jemy, może wyznaczyć jakość naszego życia. Oczywiście, że diet jest mnóstwo, ale jest jedna taka dieta, która mnie szczególnie zainteresowała i której trzymałam się wtedy, kiedy byłam bardzo chora, wiele, wiele lat temu, przez 2 lata i mogę powiedzieć, że to działa. Mianowicie dieta, którą wymyślili chińscy lekarze, którym to płacono za zdrowie rodzin. Jak rodziny były zdrowe, to lekarze dostawali pieniądze. Jak rodziny zaczynały być chore albo ktoś z rodziny, to lekarz nie dostawał pieniędzy. W związku z tym ci lekarze byli naprawdę służbą zdrowia.
A nie choroby.
Dokładnie. I oni wypracowali metodę, co trzeba zrobić, żeby rzeczywiście człowiek czuł się dobrze i żeby mógł utrzymać swoje zdrowie. I cała tajemnica tego tkwi w jedzeniu, w odpowiednim spaniu. A jedzenie polega na tym, że je się ziarna, czyli wszystkie kasze, je się warzywa, mniej więcej 45-50% ziarna, 35% warzyw, 10-15% takich rzeczy jak pestki, orzechy, ewentualnie jedno jajko w miesiącu, w tygodniu, ale ewentualnie, bo najlepiej w ogóle nie. Czyli, mówiąc prosto, je się wyłącznie kaszę i warzywa. Mhm. Oliwę do... Można dodawać do potraw mniej więcej łyżkę oliwy. Czyli, czy ty słyszysz, co ja mówię? Nie je się mięsa, nie je się ryb, nie je się przetworów wszystkich mlecznych, nie pije się mleka, po prostu nic, tylko kasza, warzywa, trochę oliwy, no i te pestki, kiełki, tego rodzaju rzeczy. Chodzi się spać koniecznie przed godziną 12, im wcześniej się pójdzie spać, tym lepiej. W tej chwili powinno się chodzić spać o 9, w pół do 10, ale śpi się nie dłużej.
Świetnie, w ogóle wszystkich słuchaczy mi przegoń.
Słuchaj, a śpi się nie dłużej. Poczekaj, bo może my przeniesiemy swoją audycję. Niż 7 godzin. Ponieważ spanie dłuższe niż 7 godzin powoduje, że tracimy energię, wyobraź sobie. Tak jest według tych lekarzy. Więc śpimy tylko 7 godzin, raczej dłużej nie. Śpimy regularnie. Jemy 3 posiłki dziennie ciepłe. Bardzo ważna rzecz. I ostatni posiłek jest o godzinie 18. Po godzinie 18 już nic nie jemy, nic nie wpuszczamy w siebie, tylko już jesteśmy na czysto, możemy się napić ewentualnie trochę wody.
Wcześniej wtedy
nie pijemy soków, nie używamy alkoholu, nie palimy papierosów, nie pijemy herbat i wszystkich różnych innych używek.
I dopiero czuję, że żyję.
Ale żebyś wiedział. Nie używamy soli, żadnej mąki, wszystkich, czekaj, sól, mąka i cukier, w ogóle nie. Jest to jedna z diet, oczywiście, ja nie mówię, że jest jedyna, ale jest to dieta, która powoduje, że człowiek rzeczywiście wraca do zdrowia, ma bardzo dużo energii i cofają się choroby. Myślę, że warto spróbować, jeżeli ktoś by miał siłę na to. Mnie do tego zmusiła choroba, po prostu. Mówiłam chyba już o tym w radiu, że ja dostałam rentę od państwa.
Od nas?
Od państwa mojego, czyli od Polski. A jeszcze byłam wtedy całkiem młodą osobą i powiedziano mi, że ja już się nie wyleczę i że w ogóle to już mogę sobie, prawda, iść na tą rentę i sobie tam na tej rencie być. No i ja wtedy powiedziałam, że ja tak nie chcę, że ja chcę wrócić do normalnego życia. I trafiłam właśnie na lekarza, który to powiedział. Nie wiem, czy mogę mówić nazwisko, czy też nie. Nie, dobrze. No, ale jest taki lekarz w Warszawie, bardzo znany, więc jak popytacie o tego lekarza, który kaszami i tym, to...
ale ci goście płyną sobie naprawdę.
Ale nie
mam uspokoić
gościa.
Przecież. Uspokajam
już,
gościa.
Dobrze, już się uspokajam. Już nie będę o tym mówiła. W każdym bądź razie ja tam poszłam. No i po pół roku powiedziałam, że już dziękuję za rentę. i wracam do pracy. No i pracuję do tej pory. Gratulacje. Było to 20 lat temu.
Krzysiek napisał do nas na zostaw@polskieradio.pl. Dobry wieczór. Czasem jak nie mam już na nic siły i dopada mnie całkowity marazm, to idę popatrzeć na morze. Najczęściej tak tradycyjnie. Usiąść na plaży, wtopić się w piasek i szum fal. Jednak im cieplej się robi, tym częściej wdrapuje się na sopockie dachy i z lotu ptaka patrzę na swoje miasto i na morze. Patrząc na życie, które chwilowo toczy się beze mnie, ładuje swoje baterie. Mogę wtedy pozostać sam ze sobą, gdzie nie dosięgnie mnie nic i nikt, a moje myśli uwalniam daleko ponad myślami innych. Napisał pięknie. Krzysiek.
Krzyśku, słuchałam tego, co czytał Tomek. Byłam z tobą nad morzem, na tych dachach i będę tam. Od czasu do czasu może się tam będziemy spotykać, bo jest to fantastyczna rzecz. Zobaczyłam to, przeżyłam to w tej chwili, w tej sekundzie i jest to rzeczywiście świetne. Dlaczego też jest świetne? Ponieważ my się wyciszamy. My pozwalamy na to, żeby się wyciszyć.
Żeby świat popłynął obok nas przez jakiś czas.
Żeby zobaczyć w ogóle ten świat, żeby zobaczyć, że on jest, żeby zobaczyć, że my możemy się przypatrywać czasami temu, co przepływa i możemy sobie brać z tego strumienia to, co jest nam najbardziej potrzebne. Także ja kupuję sobie absolutnie i to morze twoje, Krzysiu, i te dachy, i miasto. I tak jak mówię, spotkamy się tam na pewno.
Ostatnio słyszałem o tym, dlaczego wchodzimy na góry. Wspinamy się na góry. Wchodzimy na górę po to, żeby zobaczyć, że tam, gdzie żyjemy na co dzień, tam na dole jest naprawdę ładnie. I coś,
a to
w tym,
bardzo piękne.
Coś w tym jest. Łukasz napisał, a jak to jest z kolorami, które nas otaczają? Na przykład, że jak mamy pokój cały w niebieskich barwach, to może wpływać na przepływ energii, albo kolor pościeli, na przykład żółty. Jak to jest z kolorami, barwami? Są różne, słuchaj, ja się podzielę z tobą swoją obserwacją, bo są różne poradniki, tak, pomaluj swój pokój, tak siak, owak.
Szczególnie kuchnię na pomarańczowo i wtedy będziesz jadł bez przerwy.
Tak, jak w fast foodzie. Natomiast wiem, że z tym trzeba poeksperymentować. Ja mieszkałem już w białych ścianach, mieszkam teraz w ścianach takiej kawy z dużą ilością mleka i wiem, że to jest dla mnie optymalny kolor, bo mnie w domu przede wszystkim potrzeba spokoju i wyciszenia. I przy tym kolorze jest mi wspaniale. Natomiast u mojego przyjaciela są pomarańczowe ściany. I ja wiem, że ja po prostu tam siadam, rozglądam się i zaczynam mnie nosić. Podchodzę do półek z książkami, no, wybieram sobie coś, ale nie jestem w stanie nawet przekartkować te kartki. Ten pomarańczowy, taki niezwykle intensywny, mnie po prostu nosi.
Bardzo energetyczny jest. Moja córka ma piękne pomarańczowe ściany. Ja długi czas żyłam w biało-czarnym pokoju. I w pewnym momencie zobaczyłam, że już dosyć, a żyłam długi, 15 albo 20 lat. I chcę powiedzieć, że jeżeli mamy kontakt ze sobą, to właściwie my doskonale wiemy, co jest nam potrzebne z kolorów. Ponieważ domaga się tego nasze ciało, nasza energia, nasze wnętrze, domaga się akurat tego, a nie innego koloru. Tylko to są właśnie te momenty, w których my musimy spojrzeć, być w kontakcie ze sobą i zaufać sobie. Oczywiście, że o kolorach można bardzo dużo. Ja mogę powiedzieć o kolorach tyle, że Hindusi mówią o czakrach, o takich centrach energetycznych człowieka. Każde takie centrum ma inny kolor. I są takie medytacje, które powodują napełnianie się kolorami, które bardzo wyciszają i harmonizują, a jednocześnie zwiększają energię. Tyle wiem. Mogę więcej o tym opowiadać, możemy sobie zrobić taki program na ten temat.
Myślę,
że było potrzebne.
Myślę o uniwersalności koloru zielonego, który chyba w większości osób, znacznej grupie osób przynosi uspokojenie.
Jeśli chodzi o kolor zielony i czakry, to czakra serca ma zielony kolor. Zielony to jest kolor czakry serca, kolor miłości. Zielony i różowy.
Pod warunkiem, że nie jest to kolor lamperii w szpitalu, bo to taka zieleń.
A taka specjalna zieleń. A no, zieleń i taka specjalna żółć i taki specjalny brąz to była dawna Polska.
No tak, rozmawialiśmy przed chwilą poza anteną o kolorach i o tym, czego już w Warszawie nie zastaniemy. Moja energia jest dziwna. Śpię 10 godzin na dobę, a jeśli zbudzą mnie chociaż kwadrans wcześniej, jestem żywym trupem, zanim odeśpię, napisała Someja. A Kuba napisał, że ze spaniem poniżej 7 godzin to potwierdzam. Jak śpię dłużej, to boli mnie głowa i chce mi się, nie chce mi się nic. Nie chce mi się nic w życiu. Różni ludzie mają, jak mówił tutaj nieraz w tym studiu dr Michał Skalski, który zajmuje się snem, są long sleeperzy i short sleeperzy, więc dobrze jest też wyczuć, co ja muszę dla siebie zrobić. Ja wiem, że jak ja posiedzę dłużej niż do drugiej, to przed czwartą nie ma szans na zasypianie, dlatego wiem, że już od pierwszej to się trzeba wyciszyć, nie dostarczać sobie bodźców. Nauczyłem się trochę dbać o swój odpoczynek, to znaczy nauczyłem się na przykład wyłączać telefon. Nie rób takiej miny, dobra? Nie rób
takiej miny. A czekaj, przepraszam, ja zapomniałam, że ty codziennie pracujesz do 12 w nocy. Przepraszam.
Tak, ale ja codziennie pracuję. Tak. W związku z tym też trochę później wstaję.
No tak, ale to trzeba powiedzieć. Że... Chodzisz tak późno spać, bo kończysz pracę o 12.
Tak, ale później też wstaję.
Musisz te swoje 7 godzin odespać.
A Michał zastanawia się, jak znaleźć swój kolor. Mam w planie malowanie swojego pokoju, tak żeby go... No właśnie, pytanie, do czego ten pokój ma być? Do energetycznej pracy, do kreatywności, do odpoczynku. A może po prostu Michał powinien sobie takie różne plamy pomalować na ścianie i poprzyglądać się, z którą mu bardziej po drodze?
Może pomalować plamy, może też sobie wyobrazić. Michał, przymykasz oczy, wyobrażasz sobie, że twój pokój jest cały wypełniony jakimś kolorem. I zobacz, w czym się dobrze czujesz.
A to, jak słyszymy od naszych słuchaczy, jest sprawa zmienna. Dobry wieczór. Nigdy nie lubiłam zielonych ubrań. Teraz szukam tylko tych zielonych bluzek i sukienki. Pozdrawiam, Edyta.
Są, tak?
Tak.
Są całe, nie, myślałam, że jeszcze coś chcesz przeczytać. Są takie okresy w życiu człowieka i właściwie jak porozmawiasz chyba nie tylko z kobietami o tych okresach odpowiednich kolorów, to gdybyśmy w taki sposób, no byśmy mogli powiedzieć, to było w okresie zielonym, a coś innego działo się w okresie różowym, a coś jeszcze innego w okresie niebieskim. I właściwie każda osoba ma taki, to są czasami nawet długie lata, gdzie preferuje jakiś kolor, gdzie ten kolor jest najbliższy. A potem nagle to się zmienia i nagle już ten kolor zupełnie przestaje nas interesować i wchodzimy w coś zupełnie nowego.
Mam dzisiaj na sobie brązową koszulkę i jest mi w niej tak niewygodnie, że już marzę o tym, żeby ją zdjąć.
Ona jest taka pomarańczowa troszkę też, tak?
No wiesz co, to tylko taka lamówka pod szyją, no tak. Tutaj. Tak. Czerwono-fioletowe ściany, mnóstwo reprodukcji Klimta, Malczewskiego i Muchy. Czuję się genialnie. Niestety zielony doprowadza mnie prawie do szału. No, myślę o takim zielonym za oknem. On jest chyba niezwykle sympatyczny. No jeszcze tutaj są pytania, kolor niebieski, a co z tym niebieskim?
Niebieski to jest czakra gardła i to jest czakra czakra poezji, czakra muzyki, czakra sztuki, ale także ekspresji.
Czasem tracę energię na walkę z demonami z przeszłości. Jeszcze nie potrafię uchylić się przed nimi, kiedy próbują mnie dopaść i wpadam w ich szpony, ale kiedyś się tego nauczę, tak jak nauczyłem się dzięki wam puszczać to, co nieistotne. 21.00, czekamy na wszystkie wasze głosy. Zostaw wiadomość tu i teraz, czyli z wtorku na środę, czyli tu i teraz. Za półtora tygodnia mam urlop. Obiecuję, że odpocznę. Maria Moneta Malewska razem ze mną. Energię nam wiąże to, co w przeszłości. Albo jakiś plan, do którego wcale nie podchodzimy i nie zbliżamy się. Różne rzeczy nam wiążą energię w naszym życiu. Czujemy taką niemoc, bo cały czas mamy oczy z tyłu głowy i myślimy na przykład o tym związku, który się skończył. Albo o tym, jakie ja miałem straszne dzieciństwo i w związku z tym teraz w dorosłym życiu trudno mi się w ogóle pozbierać.
Takie wiązanie energii to jest wiązanie energii bardzo, bardzo silne i może być bardzo długotrwałe. Szczególnie przywiązanie do przeszłości, przywiązanie do tego, co było i nieumiejętność puszczenia tego może spowodować, że nie starcza energii na to, co jest w tej chwili. Nie starcza energii na zauważenie tego, co jest w tej chwili, na zauważenie tego, że się żyje, bo jest się cały czas w iluzji przeszłości, cały czas w tym, co nam się nie udało, albo nawet udało. bo są też ludzie, którzy nie mogą żyć, bo mieli jakiś wielki sukces i nie są w stanie tego sukcesu puścić. To są takie bardzo, bardzo wielkie pożeracze energii, ale są też takie, które dopadają na krócej, a są równie destrukcyjne. To jest nienawiść, złość, chęć zemsty. To te wszystkie destrukcyjne emocje, które nas dopadają, one kosztują bardzo dużo. Człowiek czuje, że energia płynie, bo ona rzeczywiście płynie, tylko ona wypływa z nas po prostu, nie robiąc niczego dobrego, a wręcz przeciwnie, niszcząc nasz organizm. Ona bardzo często, ta zła energia, uderza w ciało, uderza w te najsłabsze organy, które potem po prostu chorują. Można być chorym z nienawiści, chorym z tej energii, która nas niszczy, a którą sami produkujemy.
I trzeba w związku z tym uważać, z kim się przebywa. Bo ludzie się różnymi emocjami mogą zarazić.
Tak jest.
Mogą też nas trochę drenować swoją złością. Zastanawiam się, jak działa na nas narzekanie i takie...
Źle. Jest przygnębiające. Słuchanie narzekań, słuchanie tego, że wszystko jest złe, albo że nic się nie udaje, to jest coś, co też pożera energię. Także to, co powiedziałeś, że trzeba się zastanowić, z kim się przebywa, komu się poświęca czas i co nam daje to spędzenie czasu z kimś, jest bardzo istotne i bardzo ważne, bo czasami możemy spędzić pół godziny z kimś, kto spowoduje, że nasza energia pójdzie w dół, że będziemy się czuli bardzo zmęczeni po tej krótkiej nawet obecności takiej osoby w naszym życiu. A co dopiero mówiąc o tym, jeżeli jest to długotrwałe.
Myślę, że takie osoby całkiem nietrudno namierzyć w swoim życiu. Gdybyśmy się zastanowili, z kim nam się tak męcząco przebywa. To znaczy, nawet po rozmowie telefonicznej mam wrażenie, że czasami z niektórymi osobami tak człowiekowi ręce opadają i już nie zrobi tego, na co miał ochotę, co planował.
Tak, gdzieś w środku krzyczy taki głos, ja już tego nie chcę słuchać, ja już mam tego dość. Bo czasami tak się dzieje, szczególnie wtedy, kiedy jest taka beznadzieja, kiedy nawet próby pokazania dróg wyjścia z jakiejś sytuacji są odrzucane, to się nie uda, nic się nie uda, nic nie może być okej, wszystko jest źle. I to wtedy powoduje, że nawet głowa opada niżej.
To chyba to jest ważny wątek, który poruszyłaś, żeby poprzyglądać się swojemu ciału i zobaczyć też, jak ono reaguje w różnych sytuacjach. To jest znowu ten wątek obserwowania samego siebie i patrzenia, gdzie nam się coś zaczyna napinać, albo gdzie właśnie ucieka z nas energia i jakoś tak się kulimy całkiem. Ja mógłbym teraz zacząć odpadać od mikrofonu. Coś nas zaczyna boleć, albo zupełnie nasze ciało reaguje jakimś odsuwaniem się od osoby, z którą nie mamy ochoty przebywać. Tak naprawdę to wszystko wiadomo, tylko trzeba to zauważyć.
Wiadomo, tylko trzeba być uważnym. Trzeba uważnie żyć i trzeba być uważnym na siebie i na innych ludzi, bo inni ludzie też swoją postawą, swoim wyrazem twarzy mówią nam o swojej energii. Ja nie mówię, żeby uciekać od tych ludzi, którzy potrzebują czasami naszej pomocy i potrzebują pobyć z nami, ale mówię o tym, żeby unikać ludzi, którzy są z natury wypełnieni takim narzekactwem. Z natury nie chcą pomóc sobie, nie chcą zrobić niczego, co mogłoby im dostarczyć trochę więcej pozytywnej energii, bo może nie wiedzieliby, co z tym zrobić na przykład. Ale mówisz jeszcze o ciele, a ja chciałam powiedzieć o czymś takim, że my sami możemy sobie sprawdzić, w jakim my jesteśmy stanie, ale nie tylko sprawdzić, w jakim jesteśmy stanie, ale także poprawić przepływ energii. W prosty bardzo sposób sprawdzić stan swojego kręgosłupa. czy my wisimy po prostu i garbimy się, czy też my siedzimy prosto, z wyprostowanym kręgosłupem, oddychając pełną piersią. I nawet jeżeli jesteśmy już zmęczeni i znużeni i mielibyśmy ochotę się zapaść w siebie, to w sytuacji, kiedy się wyprostujesz bardzo mocno, szczególnie w kręgosłupie lędźwiowym, podniesiesz głowę, odetchniesz głęboko, otworzysz klatkę. Po kilku głębokich oddechach już czuje się, że energia płynie.
Bo to jest w końcu też odżywianie organizmu,
dokładnie,
kiedy dociera tlen. Mhm. Takich męczących ludzi chyba podświadomie odrzucamy od siebie. Chcemy przebywać z tymi, z którymi jest nam dobrze. A czasami nam się wydaje, że powinniśmy. Albo czasami wydaje nam się, że miło jest posłuchać takiego narzekania, szczególnie takiego, które jest nieco spójne z naszym narzekaniem.
No nie, czasami myślę, że powinniśmy być z kimś, komu jest akurat w tym momencie źle, szczególnie jeśli jest to ktoś bliski, kto liczy na naszą pomoc. Ja tutaj mówię o takich chronicznych przypadkach, które obojętnie o czym się zacznie rozmowę, to wszystko jest na nie.
Ma pani rację. Mój były chłopak ciągle narzekał. Po spotkaniu z nim czułam się wykończona. Miał żal do całego świata. Uff, no naprawdę, to tak trochę wampirycznie zabrzmiało, jakby ktoś z nas życie wysysał. Asia napisała, no żeby czakramy po świecie są rozrzucone i można się doładować w różnych miejscach energetycznych.
No jeden z takich czakramów jest na Wawelu. Tak się mówi.
Zdarza się, że przypomina nam się etap, gdy byliśmy dziećmi, a tam są momenty dodatnie i ujemne. To skutki retrospektywy są różne i od nich zależy stan naszej energii. Nie do końca rozumiem, ale...
No jeżeli... Mam o tym mówić, jeżeli sobie ktoś przypomni coś bardzo dobrego i bardzo fajnego z dzieciństwa, to oczywiście w tym momencie kręgosłup się prostuje, buzia się śmieje i w ogóle czujemy się fantastycznie. A jeżeli są tam rzeczy, które są trudne, one potrafią wycisnąć łzy z oczu całkiem dorosłych ludzi.
Czasem proszę ludzi, żeby wypisali sobie swoje mocne strony. Mhm. Kiedy mają na swój temat ponarzekać, to świetnie im idzie i swoje wady wypisują bardzo szybko. Natomiast zebranie 15 takich dobrych swoich stron bywa trudne. Nie mamy w tym doświadczenia, ale kiedy się już nazbiera i spojrzy z boku na to, co się przed chwilą napisało samemu, nagle okazuje się, że to może być taką też bazą do wyzwalania energii w sobie. Tej, którą mamy. Tyle rzeczy nam się już w życiu udało. W tylu rzeczach jesteśmy dobrzy.
No tak, ale to trzeba się skonfrontować z tym. To gdybyś nie kazał napisać, to myślę, że ludzie mogliby jeszcze długo żyć i nawet by nie wiedzieli o tym, że aż tyle dobrych rzeczy i pozytywnych zrobili. Ale rzeczywiście warto zastanowić się nad tym, jak żyliśmy do tej pory i co nam się w tym życiu udało. To jest zawsze budujące.
Dla mnie złą energią było lenistwo. Odkąd uprawiam Nordic Walking i ćwiczę trochę na siłowni, czuję się, że mam więcej energii. A w dodatku odrzuciłem toksycznych znajomych i od razu moje życie stało się lepsze. Podpisano Kyly. No to o tym lenistwie już za chwilę. Może to zabrzmi śmiesznie dla niektórych, ale dzisiaj przytuliłam się do drzewa w lesie i poczułam się jak podłączona do potężnego źródła zasilania. Cudowne. Napisała Agata z Poznania. Niektórym dobrze robi pogrzebanie w ziemi, to znaczy uziemienie się, jak z nas trochę wolnych elektronów ucieknie i spłynie, jak jesteśmy tacy naładowani, jak siedzimy przed komputerem i zaburzona jest też ta gospodarka, powiedzmy, elektryczna w naszym ciele. No, jest sporo takich sposobów, które znamy zupełnie odruchowo w ten sposób reagujemy. Ale co z tym lenistwem? Bo lenistwo wydaje się dobrym sposobem na relaks, na odpoczynek, na doładowanie energii. Wiesz, tak można położyć się przed telewizorem z pilotem.
No, mówiliśmy o tym, że zbyt długi sen zabiera energię i zbyt długie nic nie robienie zabiera energię. A lenistwo to jest nierobienie. Tak? Lenistwo to jest unikanie pracy. I ja wiem, że to brzmi trochę może dziwnie albo śmiesznie, ale praca napędza nas. Praca nam daje praca, którą lubimy, praca, z której jesteśmy zadowoleni. Ona nam daje mnóstwo energii. Ona nam daje satysfakcję, daje nam wyciszenie i właśnie dobrą energię. Natomiast jak się nic nie robi, to znowu jest strata energii. Wpada się w taki marazm, gdzie potem już każdy wysiłek jest tak wielki, że prawie niemożliwy. Czyli przekroczenie pewnej linii, pewnej granicy powoduje, że bardzo trudno jest potem wrócić do normalnego, aktywnego życia. Mhm.
Nie potrafię się odnaleźć. Energia ginie na przeszkodach, których nie próbuję pokonać. To chyba wynika z braku decyzji, co dalej. Nie wiem, dokąd idę, napisał Witold. I pomyślałem sobie, że to jest to, że praca daje energię, ale taka, która, co do której masz przekonanie. Wiesz, po co to jest. To wszystko ma jakiś sens.
Tak, tak, która daje ci satysfakcję.
W związku z tym to jest pewnie kwestia zastanowienia się nad celem, bo tak rzeczywiście, no, w coś wchodzimy, może trochę siłą rzutu na taśmę, pojawiają się jakieś przeszkody, więc nawet nie mamy ochoty się z nimi zmierzyć, bo nie mamy do tego motywacji. I ta energia już zainwestowana ucieka nam bezpowrotnie, straciliśmy ją.
Wiesz, ja chcę zwrócić uwagę na pewien szczegół, ale bardzo ważny. Czasami ludzie mówią właśnie, że oni nic o sobie nie wiedzą, że oni nie wiedzą dokąd idą, że nie wiedzą po co żyją, że nie wiedzą po co mają studiować czy pracować. I zwykle jest to tak, że kiedy taka osoba zdecyduje się na leczenie i czasami nawet wręcz leczenie farmakologiczne, takie antydepresyjne, okazuje się, że wraca energia do życia, wraca chęć i nagle te odpowiedzi na te zasadnicze pytania pojawiają się same. Tak rzucam to, bo to jest dość istotne i dość ważne, że to czasami tego rodzaju myśli, tego rodzaju niemożności, to jest po prostu depresja.
A mnie teraz przyszedł do głowy jeszcze jeden pomysł, że bycie asertywnym w życiu pozwala energię oszczędzić, bo po pierwsze wiemy w różnych sytuacjach, jak się mamy zachować, bo znam siebie, trochę się sobie przyglądam, znam swoje potrzeby, znam swoje ochoty i znam swoje granice, to znaczy wiem, dokąd się posunę, a dalej już nie. Znam też swój sposób postępowania, to znaczy wiem, że będę bronić swoich interesów i nie przeraża mnie każda sytuacja. A wiele jest takich rozmów, w których rozmowa z przełożonym, czasami rozmowa z partnerem życiowym, rozmowa z rodzicami powoduje, że nas to drenuje energetycznie. A tutaj, proszę bardzo, jest, no wiem jak, asertywnie, łagodnie, stanowczo, bez lęku. Już to parę razy przećwiczyłem. Oczywiście tego się trzeba nauczyć, ale jeżeli się w ten sposób stara funkcjonować, to myślę, że jest łatwiej i oszczędniej energetycznie.
No chcę powiedzieć, że to jest absolutnie oszczędzanie energii. I umiejętność oszczędzania energii to jest wielka sprawa. I trzeba się zastanowić, gdzie ona nam ucieka, w których momentach nam ucieka i co my robimy, żeby tą energię trwonić, bo tak to trzeba nazwać. I to są czasami drobiazgi. To jest czasami coś takiego, że przechodzimy z pokoju do kuchni i po drodze możemy zebrać kubki wszystkie, które tam stoją i zanieść od razu do kuchni, mimo że idziemy sobie tam wziąć, nie wiem, kawałek chleba czy kawałek ogórka. Żeby nie robić tego później po raz drugi, żeby tej energii na próżno nie spalać, żeby to nie było tak na pusto. Ludzie, którzy mają bardzo dużo energii, jeżeli byś z nimi zaczął rozmawiać i tak dogłębnie rozmawiać, zawsze okazuje się, że oni oszczędzają tą energię i cenią ją jak złoto albo największe, wiesz, w świecie brylanty, nie roztrwaniają jej.
Co do dodawania energii, to odkąd pokonałem lenistwo, to zamiast olewać ciężkie cele, to staram się je pokonać, nawet jeśli wiem, że są szanse na porażkę, bo warto. A Justyna z Łodzi donosi, że siedzi w pracy obok człowieka, który ją coraz bardziej przeraża. Straszny cynik, a do tego zagroż wrażliwości na ludzkie cierpienie. Uciekam więc w słuchanie radia, ale 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu czuć się zdominowanym to chyba za dużo. Nie chcę też go zmieniać, ani wywierać na niego żadnego wpływu, bo to nie moja sprawa. Jak sobie radzić z kimś takim? Zastanawiam się, czy to jest rzeczywiście aż tak jednowymiarowy człowiek, czy to nie jest jakaś maska, o którą się Justyna
jest
obija.
Jest to bardzo trudne. Justyno, ja miałam takie doświadczenie w życiu, gdzie byłam z człowiekiem, z którym z mojego punktu widzenia nie dało się być. Z człowiekiem, który opowiadał mi ze śmiechem, jak to żywym małpom wyjada się mózgi. A mnie po prostu to strasznie bolało i było to straszne. I doprowadziłam się do stanu, w którym już wiedziałam, że ja tam nie mogę spędzić ani jednej minuty. I zrezygnowałam z tej pracy. Nie byłam w stanie przez to przebrnąć.
Kończymy nasze spotkanie z Marią Monetą Malewską. Spotkamy się za 2 tygodnie, 4 maja. Bardzo dziękuję.
Dobranoc i dobrej wiosny.